Gość dnia.
Witam Państwa serdecznie w dzisiejszym Gościu Dnia. Ja nazywam się Tomasz Gorczyca, a naszymi wspólnymi dzisiejszymi gośćmi będzie Zbigniew Szczepański z Towarzystwa Promocji Ryb Pan Karp oraz dr Katarzyna Frankowiak z obszaru środowiska z Orlenu. Spotkaliśmy się przy okazji akcji zarybiania Wisły i od razu przechodzimy do konkretów. Cóż to jest za akcja i dlaczego dzisiaj się tu spotkaliśmy?
Dzień dobry. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, aby wspólnie z Orlen i organizacją
Towarzystwo Promocji Ryb.
Spotkaliśmy się tutaj, aby wpuścić do rzeki Wisły kilka gatunków ryb, między innymi karpia, lina i szczupaka. I wpuszczamy je dlatego, że Wisła generalnie nie znajduje się w zbyt dobrej kondycji, w związku z tym, że mamy zanieczyszczenia, zmiany klimatu i inne oddziaływania. Zarówno sama rzeka, jak i mieszkające w niej organizmy nie są w najlepszej kondycji i trzeba je troszeczkę wesprzeć. My tutaj dzisiaj wspieramy je poprzez wpuszczenie właśnie kilku gatunków ryb.
Miejsce zarybiania. Dlaczego właśnie tu w Płocku i dlaczego takie gatunki ryb?
My te ryby jako i wędkarze, i rybacy, i konsumenci, bo też jemy ryby. Lubimy jeść ryby, więc je wyławiamy, ale nie zawsze rzeka sobie sama daje radę, nie zawsze to tarło naturalne, ja jako ichtiolog obserwuję to od wielu lat, że nie zawsze tarło naturalne jest efektywne, skuteczne, czyli tych małych rybek nie ma tyle, ile potrzeba. W związku z tym, jeżeli ludzie ryby wyławiają i je potem też wpuszczają jako na rybek, to jest fajna sprawa i dzięki i właśnie w takiej sprawie dzisiaj tu jesteśmy. Tu mamy taki specyficzny odcinek pomiędzy Włocławkiem a Płockiem. Jest to rzeka Wisła, ale zmieniona przez człowieka. Nie ma tutaj bystrego nurtu, woda praktycznie stoi, ma charakter jeziorny i stąd też gatunki ryb, które wpuszczamy dzisiaj, też bardziej pasują być może na pierwszy rzut oka, wydawałoby się, że do stawu, do jeziora, niż do takiej bystrej rzeki. Ale faktycznie środowisko rzeczne pomiędzy Włocławkiem a Płockiem jest bardzo zmienione poprzez tamę we Włocławku. I stąd tutaj lubią pływać ryby, które niekoniecznie lubią szybki nurt i stąd to są karpie, to są liny. Szczupak jest wszędobylskim drapieżnikiem, który musi być dla zachowania populacji tych ryb spokojnego żeru tak zwanego. On pełni rolę taką sanitarną, zjada ryby, które niezbyt szybko uciekają, czyli albo są chore, albo jeszcze za małe, żeby przed nim uciec. I to jest równowaga w przyrodzie wodnej i taka piramida też, że od tych ryb musi być zachowana równowaga w tej piramidzie troficznej, mówiąc tak bardzo naukowo, a chodzi o to, że mniejsze organizmy i słabsze są zjadane przez większe. Na końcu tej piramidy jesteśmy my, ludzie.
Czy wędkarze są zagrożeniem dla spadku różnorodności ryb w Wiśle?
Wędkarstwo jest popularną formą rekreacji. Łowi się ryby różnych gatunków. Wiadomo, że wędkarze lubią łowić duże okazy, trofea i tak dalej. I stąd między innymi szczupak jest takim gatunkiem chętnie łowionym i jest to gatunek, który warto wspierać i warto również wpuszczać do Wisły na rybek tego gatunku, co zresztą dzisiaj też robimy.
Dlaczego Orlen angażuje się w tego typu akcje?
To jest pierwsza tego typu akcja zorganizowana przy współpracy z Orlenem. Nasza firma ma świadomość, że przedsiębiorstwa, firmy produkcyjne wpływają na środowisko i w swojej polityce bioróżnorodności obejmujemy takie cele, jak właśnie zwiększanie ochrona gatunków, ochrona siedlisk. W związku z tym spotkaliśmy się tutaj dzisiaj.
Dlaczego zarybiamy Wisłę?
To jest takie pytanie, jeżeli wydaje się dla ichtiologa oczywiste, bo jeżeli rybostan jest wyławiany, a warunki środowiskowe nie są aż tak dobre, żeby nastąpiło odtworzenie tego stada, to ten ubytek należy rekompensować w postaci zarybień. I specjalne są ośrodki zarybieniowe, są specjalne stawy, w których hoduje się różne gatunki ryb, szczególnie te, których jest zbyt mało. To są drapieżniki, to jest szczupak, sandacz, wpuszcza się też ryby rzeczne, tu może nie na tym odcinku, ale brzane, klenia, jazia. też są one wpuszczane i w ten sposób rekompensuje się straty środowiskowe, ale też i straty powodowane przez kormorany, nie tylko przez ludzi, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że populacja kormoranów w tej chwili jest, no delikatnie mówiąc, zbyt duża w stosunku nawet do, ta presja na rybostan jest ogromna. Naukowcy mówią, że kormorany łowią, co może zdziwić niektórych, łowią i zjadają ryb więcej niż łowią to rybacy zawodowi i wędkarze w Polsce. To może jest szokujące, ale w tej chwili tak jest. A drugie tyle w czasie polowań jeszcze jest uszkadzanych, czyli potem chorują i też ich kondycja jest słaba, nie rosną, nie rozmnażają się i dlatego taka akcja jak dzisiaj, choćby symboliczna, bo nie jest to jakaś ogromna, ale nawet te 500 kg, które tu zostały wpuszczone, czyli ponad 2000 sztuk dwuletniego karpia i ponad 2000 też dwuletniego lina oraz ponad 200 sztuk na rybku szczupaka. To jest taki nasz wkład ludzi w to, żeby to środowisko dobrze funkcjonowało, ku radości i samego środowiska i ludzi, którzy wokół tego czerpią radość z pobytu, z obcowania z naturą.
Skoro kormorany są takim problemem, to co możemy z tym zrobić? Czy obejmują to jakieś regulacje prawne?
Kiedy stado kormoranów jest zbyt liczne, użytkownicy rybacy, czy to Polski Związek Wędkarski, czy hodowcy ryb w stawach, występują do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zgodę na płoszenie, ewentualnie nawet na odstrzał kormoranów i takie redukcje się odbywają, ale skutki póki co nie są zadowalające. Stado kormoranów w tej chwili utrzymuje się na około 30 tysięcy par w Polsce, kiedy jeszcze 20 lat temu było ich około 2-3 tysiące. Wielka kolonia była w kątach rybackich i to było właściwie wszystko, co w Polsce można było zaobserwować i na wielkich jeziorach mazurskich. Natomiast te kormorany w tej chwili rozprzestrzeniły się na całą Polskę, okupują tereny wokół hodowli, szczególnie karpi. Są kolonie, gdzie lęgną się kormorany. A druga plaga to są te, które przylatują teraz jesienią, lecą na południe i przez nasz kraj takie dywanowe naloty się odbywają z północy, ze Skandynawii, z Rosji i odwrotnie potem wiosną. Także mamy 100 tysięcy naszych rodzimych kormoranów i 100 albo 200 tysięcy, tak się szacuje, tych, które przelatują. Także to naprawdę jest czarna plaga. Część ornitologów już też zauważa, że ma to zły wpływ też na pozostałe ptaki, bo jeżeli kormoran jest taki ekspansywny i zjada tak dużo ryb, to nie zostawia miejsca dla traczy, perkozów, zimorodków i tak dalej, czapli i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj ta równowaga jest zachwiana. No, to jest skomplikowane zjawisko i kormoran wykorzystał akurat ten moment, kiedy jest sporo ryb drobnych w naszych wodach, bo ludzie lubią wyławiać duże. Te drobne zostają, więc on sobie korzysta z tej stołówki.
Mówił pan, że pół tony ryb, które wpuściliśmy do Wisły, jest symboliczne. Więc jaka ilość byłaby znacząca dla rzeki Wisły?
500 kg w trakcie dzisiejszego zarybiania to, tak jak powiedziałem, jest to symboliczna ilość, ale dzisiaj to jest akcja edukacyjna. Głównym użytkownikiem rybackim jest tutaj Polski Związek Wędkarski, Okręg Mazowiecki. Oni mają dużo stawów zarybieniowych i ta akcja jest dużo szersza i ten ton, to są dziesiątki ton wpuszczanych do różnych wód tutaj tego obszaru, więc tak jak mówimy dzisiaj, jest to edukacja, jest to pokazanie, jak należy gospodarować, a na co dzień gospodarowaniem na tych wodach zajmuje się Polski Związek Wędkarski.
Jak przebiegała współpraca z dziećmi, które były dzisiaj tu na warsztatach?
Jeśli chodzi o współpracę z dziećmi, Towarzystwo Promocji Ryb Pan Karp ma doświadczenie już prawie 20-letnie. Wydaliśmy około 15 książeczek dla dzieci takich edukacyjnych, związanych z hodowlą ryb, z środowiskiem wodnym. Od 10 lat współpracujemy też z firmą Anvil. Pan Karp zarybia Wisłę, taka akcja. I w tym roku po raz pierwszy ta współpraca rozciągnęła się również na firmę Orlen, która zaproponowała nam taką wspólną akcję, do której tytuł wymyśliliśmy: Zarybiamy, Wiśle pomagamy. Ta akcja jest jedną właśnie z takich uniwersalnych aktywności pomiędzy ichtiologami, których my reprezentujemy, firmą, która deklaruje, że chce dbać o środowisko, nie tylko produkować, nie tylko zajmować się produkowaniem różnych, czy to ropy naftowej, przetwarzać, czy innych produktów, ale również dbać o to, żeby to środowisko wokół było w jak najlepszym stanie, niepogorszonym przynajmniej. I dzieci są takim naturalnym ogniwem pomiędzy naszymi podmiotami a taką sferą edukacyjną. One są bardzo chłonne, bardzo ciekawe wszystkiego. Jeżeli się im pokaże żywe ryby, to niesamowite emocje są. Każdy chce wziąć w rękę, każdy chce wypuścić. Oczywiście nie do końca możemy na to pozwolić, ze względu na to, że ryby też mają swoje takie środowisko naturalne. Jeżeli im się ten śluz zdejmie z łusek, one mogą chorować potem, więc musimy troszkę pilnować ten jakiś dystans, ale te emocje pozytywne, to, że dzieci przeżywają to bardzo i że rozumieją, że człowiek powinien nie tylko eksploatować, nie tylko korzystać w jedną stronę, ale również być tym tą odpowiedzialną stroną, która monitoruje środowisko. Jeżeli stwierdza się, że mamy coś do zrobienia tutaj, do nadrobienia może nawet, to powinniśmy czy zarybiać, czy zbierać śmieci wokół, czy po prostu nie dopuszczać do tego, żeby to środowisko naturalne było pogarszane. I stąd pomysł na wspólną akcję pomiędzy Orlenem, Towarzystwem Promocji Ryb Pan Karp i akurat wybraną szkołą numer 3 z Płocka.
Tutaj dzieci spotkały się z praktyką. Teraz jedzie pan do szkoły. Czy tam będzie już sama teoria?
Warsztaty, które przeprowadzimy w szkole, pomyśleliśmy, żeby one wyglądały w ten sposób, żeby to była kontynuacja tego spotkania tutaj nad wodą. Pokazaliśmy nawet taki czerpak, którym naukowcy pobierają próby dna, potem w laboratoriach sprawdzają, co żyje w tej wodzie, co daje dodatkowe informacje, jaki jest stan środowiska. I to samo będziemy robić w mini skali również w szkole. Rozłożymy kuwety na ławkach. Zwierzęta, które zostały złowione, bezkręgowe, będą tam pokazane. Dzieci będą mogły obejrzeć i może się trochę zdziwią nawet, że larwa ważki czy jętki to tak wygląda, bo znają tylko dojrzałego owada, który fruwa nad wodą. Zupełnie inaczej wygląda i ma inne kolory, inną budowę, a larwy żyją w wodzie i są naturalnym też pokarmem dla ryb. Pokażemy, co jedzą ryby, że to nie jest tak, że żyją wodą, bo w wodzie one muszą być ze względu na przystosowanie do tego środowiska, korzystania z tlenu, który jest rozpuszczony w wodzie, ale coś jedzą i dzięki temu rosną, rozmnażają się potem. O tym wszystkim będziemy mówić również na tych warsztatach, ale to nie tylko rzutnik i na ścianie obrazki, ale również w cudzysłowie grzebanie się w wodzie i w tych drobnych organizmach, które pokazują, jak ten świat podwodny wygląda naprawdę.
Czy jest planowana kolejna taka akcja we współpracy z Orlenem?
Towarzystwo Promocji Ryb jest otwarte na współpracę i mamy nadzieję, że te akcje będą cykliczne, będą powtarzane, może nawet będą jakieś inne nowe pomysły. Współpracujemy na przykład z firmą Anvil z Włocławka w tym roku już 10. raz. Być może z Orlenem będziemy też takie akcje powtarzać, rozwijać, może będą zapraszane inne szkoły, inne grupy wiekowe, bo dla każdych dzieci ten repertuar informacji i doświadczeń może być zupełnie inny.
Czy ryby, które zostały dziś wpuszczone do Wisły, nie padną łupem wcześniej wspomnianych kormoranów czy wędkarzy?
Materiał zarybieniowy, który został dzisiaj wpuszczony do Wisły, było to tak pomyślane, żeby ryby osiągnęły już odpowiednią wielkość, chronione w stawach przez hodowcę, przez rybaka, ponieważ na przykład karpie były wpuszczone o masie 600, 700, 800 gramów i to jest już taka wielkość, to jest prawie 30 cm niektóre ryby miały i to jest już taka wielkość, która nie pozwala kormoranowi na przełknięcie, że tak powiem. Kormorany żywią się raczej narybkiem, czy rybami takimi do 20-25 cm maksymalnie lub gatunkami, które są podłużne i które łatwiej wpadają im w gardło, że tak powiem. Natomiast te ryby zostały już tak wyselekcjonowane, żeby no jak najmniej ich padło ofiarą. No z jednej strony trzeba powiedzieć, że kormoran to też chce żyć i żywi się rybami. Jest absolutnym, jak to naukowo się mówi, ichtiofagiem, tylko i wyłącznie je ryby, nic innego. Więc nie możemy pozbawiać kormorany jedzenia ryb, natomiast ich liczba jest trochę zastraszająca i proporcje i równowaga jest niestety zachwiana w tej chwili.
Wiemy, że nie jest pan z Płocka, a stoimy w jednym z najpiękniejszych punktów naszego miasta, gdzie widać całe Wzgórze Tumskie. Niech pan powie, jakie robi na panu wrażenie.
Płock rzeczywiście znam jedynie z wypadów turystycznych. Starówka, zoo, mieszkam pod Toruniem, w niemniej urokliwym miejscu, tam gdzie wpada drwęca do Wisły, ale jest to jedno z naprawdę fantastycznych doznań, jeżeli się stanie na moście czy z tej strony Wisły i Płock robi ogromne, fajne wrażenie.
Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie, a z Państwem słyszymy się już w poniedziałek, także o 13:10.